Tytus był przełożonym kościoła na Krecie. Mieszkańcy Krety mieli bardzo złą opinię jako kłamcy, oszuści i chciwcy. Niestety nie była to opinia wyssana z palca. Bardzo ważną sprawą było więc to, żeby u nawróconych Kreteńczyków nastąpiła autentyczna przemiana, transformacja ich osobowości w duchu Chrystusowym. Apostoł pisze więc w liście do Tytusa bardzo wiele na ten temat. Praktycznie cały drugi rozdział listu poświęcony jest tej sprawie. Mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji o wypowiedzi apostoła, w której podkreślał on, że przykład właściwej postawy chrześcijańskiej powinni dawać całej wspólnocie ludzie starsi, dojrzali mężczyźni. Potem apostoł pisze o dojrzałych kobietach. Od trzeciego wiersza drugiego rozdziału listu do Tytusa czytamy: kobiety mają się zachowywać jak w kościele. Niech się wystrzegają obmowy i nadmiaru wina. Dobrym przykładem ucząc młodsze kobiety, jak kochać męża i dzieci, jak zachować rozsądek, skromność, troskę o dom, dobroć i posłuszeństwo małżeńskie, aby nikt nie mógł zniesławić Bożego Słowa. Starsze kobiety odgrywają w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Jeden ze współczesnych autorów napisał: uprzejme babcie są naturalnymi doradcami młodzieży obu płci. Tak, jest życiową prawdą, że starsze kobiety, które poprzez lata życia wzbogaciły się w spokój, życzliwość i wyrozumiałość, mają do odegrania bardzo ważną rolę w społeczeństwie, także w życiu Kościoła, do którego należą. W tekście listu podane są cechy, którymi powinny się odznaczać takie właśnie dojrzałe, doświadczone kobiety. Ich zachowanie powinno odpowiadać osobom zajmującym się świętymi sprawami. Apostoł pisze, że powinny zachowywać się tak na co dzień, jak gdyby żyły ciągle w kościele. Jeden z ojców kościoła, Klemens Aleksandryjski, napisał: życie chrześcijanina powinno przebiegać tak, jakby cały czas przebywał on w świętym zgromadzeniu. Nie trudno dostrzec, jakie to mogłoby mieć znaczenie dla życia, dla atmosfery w społeczności Kościoła, gdyby wciąż pamiętano o tym na wszelkich spotkaniach, przy wszelkiej działalności Kościoła. Postawa dojrzałych kobiet może mieć ogromne znaczenie w tej sprawie. To one przecież wychowują następne pokolenia. One przygotowują do właściwego pełnienia obowiązków dziewczęta, młode kobiety, a poprzez swoją postawę w kościele w dużym stopniu kształtują właściwą atmosferę we wspólnocie, zarówno w czasie spotkań w kościele, jak i w domach, w życiu na co dzień. Apostoł Paweł wylicza cechy, które powinny charakteryzować dojrzałe chrześcijanki. Najpierw pisze, że powinny zachowywać się godnie, mądrze, żeby być dla wszystkich przykładem prawdziwej pobożności. A zaraz potem apostoł pisze, że nie mogą być skłonne do obmowy. Obmowa, plotka. W nich tkwi wiele bezmyślnego okrucieństwa. Ludzka natura woli raczej słuchać i powtarzać oszczercze historie o ludziach, niż te, które przynosiłyby komukolwiek zaszczyt. Nie byłoby to złe postanowienie, gdybyśmy zdecydowali się nie mówić nic, jeśli nie możemy znaleźć czegoś dobrego o swoim bliźnim. Starsze kobiety mają pouczać młodsze. Oczywiście są takie, które potrafią wykorzystać swoje doświadczenie, by zachęcać inne. Czasami wydaje się, że jedynym darem, jaki doświadczenia przynoszą niektórym ludziom, czy to kobietom, czy mężczyznom, jest dar wylewania zimnej wody na plany i marzenia innych, młodszych. Że niczego więcej ludzie nie nauczyli się z przeżyć, jak tylko ogromnej listy niemożliwości. Tak nie powinno być. Obowiązkiem chrześcijanki i chrześcijanina jest wykorzystanie swego doświadczenia dla kierowania, prowadzenia, zachęcania raczej niż do zniechęcania i tłumienia. Czytamy: kobiety mają się zachowywać jak w kościele, niech się wystrzegają obmowy i nadmiaru wina. dobrym przykładem ucząc młodsze kobiety, jak kochać męża i dzieci, jak zachować rozsądek, skromność, troskę o dom, dobroć i posłuszeństwo w małżeństwie, aby nikt nie mógł zniesławić Bożego Słowa. To bardzo ważne słowa. Te pouczenia mają po części tylko przejściową ważność, ale wiele z nich zachowuje ważność na zawsze. Są uniwersalne. W starożytnym świecie greckim szanująca się kobieta żyła w zupełnym odosobnieniu. Miała swoje pomieszczenia w domu, które rzadko opuszczała. Nawet nie siadała do stołu z męską częścią domowników. Nigdy nie brała udziału w zgromadzeniach czy zebraniach, w spotkaniach, w ucztach. Rzadko pokazywała się na ulicach, a jeśli już, to nigdy sama. Nie było, jak mówiono, żadnego uczciwego, nie przynoszącego ujmy sposobu zarabiania na życie dla kobiety greckiej. Nie było dla niej żadnego rzemiosła. Żaden zawód nie był dla niej dostępny. A jeśli chciała zarabiać, była zmuszana do uprawiania nierządu. Gdyby kobiety starożytnego kościoła odrzuciły nagle wszelkie ograniczenia i bariery zbudowane przez tysiąclecia, mogłyby zniesławić kościół i stworzyć opinię, że chrześcijaństwo przyczynia się do zepsucia kobiet. Oczywiście nam takie życie ograniczone do domu wydaje się ciasne, ale trzeba na nie patrzeć na tle ówczesnych warunków, na tle ówczesnego życia wielkich miast. Właśnie te ograniczenia cytowane w naszym tekście mają przejściowy charakter. Ale jest tu miejsce także na wartości trwałe. Choćby ten prosty fakt, że nie ma na świecie większego zadania, większej odpowiedzialności i zaszczytu niż prowadzenie domu. Możliwe, że wielu ludzi, szczególnie kobiet, zaangażowanych w uciążliwe zajęcia związane z wychowywaniem dzieci, z prowadzeniem domu, narzeka, gdybym nareszcie mogła się uwolnić od tych obowiązków, zacząć prowadzić naprawdę religijne życie albo podjąć pracę zarobkową. Tymczasem prawda jest taka, że nigdzie indziej nie można prowadzić tak w pełni religijnego życia i wykonywać tak wartościowej pracy, jak właśnie w domu. Utrzymanie i prowadzenie domu jest najważniejszym zadaniem. Iluż to ludzi, którym dane było wywrzeć wpływ na bieg tego świata, mogło to osiągnąć tylko dlatego, że był ktoś w domu, kto ich kochał, kto troszczył się o nich, kto ich zawsze przytulił, przygarniał. Nieskończenie ważniejszym zadaniem jest dla kobiety, aby w domu ułożyć dzieci do snu, wysłuchać ich modlitwy, niż wziąć udział w nawet najwspanialszych spotkaniach chrześcijańskich. Ktoś powiedział, że uświęcenie jest tym, co nadaje boski wymiar codziennej pracy. Nigdzie indziej nie ukazuje się uświęcenie w takiej krasie, jak w obrębie czterech ścian naszego domu. Wydaje się, że świat mógłby się obejść bez wielu posiedzeń, narad, bez spotkań komitetów, komisji. I dotyczy to zarówno działalności publicznej, społecznej, politycznej, jak też i religijnej, kościelnej. Natomiast społeczeństwo i Kościół na pewno nigdy nie może się obejść bez domów. Bez domów, w których właściwą atmosferę kształtują kobiety. Po wskazaniu Tytusowi, czego powinien nauczać dojrzałe i młodsze kobiety i czego oczekiwać od starszych mężczyzn, apostoł Paweł pisze dalej o młodych mężczyznach. Pisze tak: młodzieńców upominaj również, aby byli umiarkowani, wstrzemięźliwi, by panowali nad sobą. Obowiązki młodszych mężczyzn ujęte są w tym jednym zdaniu. Krótkim, ale bardzo ważnym. Mężczyźni młodzi mają pamiętać o obowiązku roztropności i samoopanowania. Mówiliśmy już o znaczeniu słowa sofron, które znajduje się też tutaj w tej wypowiedzi. Określa ona te cechy usposobienia, które przyczyniają się do bezpieczeństwa życia. Bezpieczeństwo to wynika z utrzymywania kontroli nad wszystkimi instynktami, pożądaniami, nad całą sferą uczuć i myśli człowieka. Młodość jest ze swojej natury niebezpiecznym okresem życia. Jest wiele okazji zejścia na bezdroża. Młodzi ludzie dostają się często w otoczenie, w którym pokusy przemawiają z przemożną siłą. Często bywa tak, że młodzi ludzie uczą się lub pracują z dala od domu, z dala od wpływu rodziców. Młody człowiek jest w większym stopniu indywidualnością niż człowiek starszy. Nie jest jeszcze bowiem obciążony odpowiedzialnością za dom, za rodzinę. Nie wypróbował jeszcze swojego losu. Nie posiada jeszcze kotwic, które mogłyby utrzymać go na właściwym kursie przez zwykłe poczucie obowiązku, tak jak to jest u starszych. O wiele większa jest więc możliwość rozbicia okrętu życia w okresie młodości. Młodość wykazuje wiele nieuzasadnionej ufności wypływającej z braku doświadczenia. Niemal w każdej dziedzinie życia młody człowiek podchodzi do spraw bardziej nierozważnie, po junacku, ze względu na nieświadomość konsekwencji wielu niebezpiecznych poczynań. Na przykład młody kierowca prowadzi samochód o wiele szybciej niż starszy, po prostu dlatego, że nie odkrył jeszcze, jak łatwo jest spowodować wypadek i od jak marnego kawałka żelaza czy gumy zależy bezpieczeństwo jazdy. Młody człowiek beztrosko bierze na siebie jakąś odpowiedzialność, bo jeszcze nie zdaje sobie sprawy z trudności wywiązania się ze zobowiązań. Doświadczenia nie da się kupić za pieniądze. Ono kosztuje całe lata przeżyć. Młodość więc jest na równi szansą, jak i ryzykiem. I właśnie z tych powodów młody człowiek musi przede wszystkim dążyć do samoopanowania. Nikt nie potrafi służyć innym, dopóki nie opanował siebie samego. Jak czytamy w Księdze Przysłów, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Panowanie nad sobą, dyscyplina wewnętrzna, kontrolowanie siebie nie uchodzą za najbłyskotliwsze z cnót, ale są podstawowym budulcem życia. Chrześcijanin może osiągnąć wiele, gdy w jego życiu młodzieńczy zapał i gorliwość zostaną połączone z rozwagą, z samokontrolą, samoopanowaniem. We wspólnocie Kościoła starsze chrześcijanki i starsi chrześcijanie oraz młodsi mężczyźni i kobiety, dziewczęta i chłopcy powinni wzajemnie się wspierać, pomagać sobie, wzajemnie się inspirować, aby wykorzystana była zarówno mądrość, wiedza, doświadczenie, dojrzałość starszych, jak i zapał, świeżość i entuzjazm młodszych. O to powinien troszczyć się chrześcijański przełożony, czuwający nad całą wspólnotą. I właśnie o to apeluje apostoł. Po wskazaniu Tytusowi zalet, które powinien jako przełożony Kościoła na Krecie wpajać poszczególnym członkom wspólnoty, apostoł zwraca się wprost do Tytusa. Dawaj zawsze dobry przykład swym postępowaniem. To, czego nauczysz, niech będzie czyste i wierne, przekazane słowem niepodważalnym, by przeciwnicy, zbici z tropu, nie mogli nam nic zarzucić. Jeśli nauczanie Tytusa ma być skuteczne, musi być poparte świadectwem, przykładem jego własnego życia. Sam ma być wzorem wszystkiego, czego naucza. Ma przedstawić ludziom wzór postępowania nie tylko w słowach, ale sposobem własnego życia. Przede wszystkim, co podkreśla apostoł, muszą być jasne, oczywiste, czyste motywy, którymi się kieruje. Każdy nauczyciel czy kaznodzieja chrześcijański podlega pewnym pokusom. Wciąż aktualne jest niebezpieczeństwo prezentowania siebie samego, swojej własnej mądrości, wiedzy, niebezpieczeństwo przyciągania uwagi bardziej do swojej osoby niż do poselstwa Boga. Istnieje wciąż pokusa sprawowania władzy nad innymi. Nauczyciel, kaznodzieja, ksiądz, pastor wciąż podlega groźbie przeobrażenia się w dyktatora. Ma on być oczywiście przywódcą, ale nigdy dyktatorem. Musi odkryć, że ludzie pozwalają się prowadzić, ale nie lubią być popychani. Nauczycielowi grozi niebezpieczeństwo zamiany powołania w robienie kariery, a zarówno nauczycielowi, jak i kaznodziei grozi fałszywa ocena osiągnięć, własnych sukcesów. Tymczasem może się zdarzyć, że w oczach Boga Sukcesem jest życie człowieka, o którym nikt nie słyszał w świecie, a nie tego, którego imię jest na ustach wszystkich. A więc czystość motywów. Po drugie, chrześcijański przywódca musi odznaczać się godnością. Godność nie jest ani wyniosłością, ani pychą czy arogancją. Godność jest świadomością ogromnej odpowiedzialności, jaką niesie za sobą zadanie reprezentowania Chrystusa. Inni ludzie mogą się zniżać do wulgaryzmów. On musi być czysty. Inni mogą obnosić się ze swoimi urazami. Jemu nie wolno chować goryczy w sercu. Inni mogą się obrażać. Mogą być czuli na swoje stanowiska, na prestiż. On musi zachować pokorę. Ma pamiętać o swoim stanowisku jako sługi Chrystusa. Inni mogą się denerwować, złościć w czasie sporów. On musi zawsze zachować spokój. Nie może dać się wyprowadzić z równowagi. Nic tak nie szkodzi sprawie Bożego dzieła, jak chrześcijański przełożony, duchowny, duszpasterz, czy nauczyciel, czy misjonarz, który poniża się do słów i czynów niegodnych sługi Jezusa Chrystusa. To bardzo ważne uwagi apostoła. Obok właściwych cech charakteru, czystości motywów i postępowania zawsze godnego Chrystusa, to, co nieodłącznie przypisane jest zadaniu chrześcijańskiego przywódcy, to nauczanie, przekazywanie czystej i wiernej nauki. I to zadanie, ważność tego zadania, podkreśla apostoł, apelując do Tytusa. Nauczyciel, kaznodzieja, chrześcijanin musi mieć pewność, że głoszone przez niego myśli są prawdą Ewangelii, a nie jego własnymi pomysłami, jego własną mądrością. Dla kaznodziei, dla nauczyciela chrześcijańskiego, dla duchownego, księdza, pastora, nie ma nic łatwiejszego nad marnotrawienie czasu na sprawy drugorzędne. Dlatego jedna modlitwa wciąż jest aktualna dla niego. Boże, daj mi zrozumienie właściwej miary ważności. Co jest najważniejsze dla mnie? Czy nie przekazywanie Twojej prawdy? Na właściwe zajmowanie się podstawowymi sprawami wiary nie starczy nawet całego życia. Dlatego ten, kto propaguje albo swoje własne pomysły, albo przestaje być nauczycielem prawdy Ewangelii, nie wypełnia swojego zadania. Włożone na Tytusa obowiązki sprowadzają się do ogromnego zadania nie tyle mówienia ludziom o Chrystusie, co ukazywania ludziom Chrystusa. Jak mówiono o pewnym kaznodziei chrześcijańskim, nauczał on miłości Chrystusa, ale najpierw sam naśladował go. Przykładem takiego człowieka dla Tytusa był apostoł Paweł. Teraz on sam ma być, jak każdy chrześcijański przełożony, drogowskazem dla innych. Ma wskazywać wszystkim swoim bliźnim Chrystusa.